Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Hej, kto się cieszy, że tu dzisiaj jest? Ręka w górę. Czekajcie, bo muszę... Trzymajcie, bo policzę tych, którzy się nie cieszą. Nie no, żartuję. Ale słuchajcie, zaczniemy sobie od kawału, bo lubię zaczynać z wami zawsze od kawału. Dobrze zacząć radośnie, także jak później będzie gorzej, to przynajmniej początek był dobry, nie? Więc tak, 5 złotych idzie do nieba. Podchodzi do bram nieba, puk, 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 puk. Piotr uchyla drzwiczki i mówi, co tam, 5 złotych? No, do nieba bym chciała. Nie ma szans, spadaj stąd. No i ta piąteczka tak idzie, taka zniechęcona. A tu idzie Zolka. Idzie Zolka, puka w bramy nieba. Cześć Piotrze, przyszedłem. Jasne, zapraszam, wchodź. Piątka tak z odległości patrzy, mówi, co się stało, nie? Podchodzi znowu, puk, puk. Tak? Święty Piotrze, to ja, 5 złotych. Co ty robisz? Przecież powiedziałem ci, żebyś spadał. No. Patrzy, dwójeczka idzie. Wiecie, srebrna w środku, złota dookoła. Puka. Tak? To ja, 2 złote. Chciałam do nieba. Jasne, zapraszamy. 2 złote wchodzi przez bramę. 5 złotych już dobrze zdenerwowane podchodzi, wali w te drzwi i mówi, Piotrze, o co chodzi? Zolkę wpuściłeś. 2 złote wpuściłeś, a mnie nie chcesz. Co mam ci powiedzieć? Za rzadko bywałeś w kościele. I tak to czasami jest. Wiecie, ja bym chciał, żeby te pieniążki, które z naszego kościoła najpierw trafiają do koszyka, później idą do monetowego nieba, czy jak tokolwiek tam wygląda, to wszystkie wchodzą. No może 200 zł będzie miał problem, ale generalnie liczę, że jesteśmy hojni, tak? I hojność, dobroć, altruizm, miłość, tak? O tym wszystkich myślimy jako cechach chrześcijaństwa. Zgadzacie się ze mną? Dokładnie, ale kiedy przychodzi o cechy chrześcijanina, to już nie zawsze jest tak kolorowo, co? Mówię ze swojego doświadczenia. Patrzę na was i... Nie no, tak naprawdę mam w domu lustro. Zdarza mi się praktycznie codziennie przed nim stanąć rano. I nie jest dobrze. Nie to, że brody znowu nie przyciąłem, ale patrzę w to lustro i, no i widzę człowieka, który nie do końca każdego momentu swojego życia w ten sposób postępuje. Jak to jest, że z jednej strony mamy pojęcie świętości, tak? I wiemy, że dostaliśmy od Boga wiele, wiele rzeczy, kiedy się nawróciliśmy i między innymi jesteśmy święci, ale też jest mowa o uświęceniu, o jakimś takim dziwnym procesie wejścia w świętość. I wrócimy sobie jeszcze do tego, ale chciałem przeczytać nam taką krótką definicję tego, czym jest świętość według Wikipedii, a tym samym według Biblii, ale widzę, że jeszcze mojej prezentacji nie ma, także 3 sekundy dla Grzesia. Nie, Grzesiu, płacze. Grzesiu, nie płacz, powiedz, co się stało. Ale wybrniemy z tego przez najbliższe 3 minuty? W ogóle nie wybrniemy? O kurczę, wiecie, to jest fajnie, jak masz takie slajdy ze zdjęciami i do nich się odnosisz. Będę działał z waszą wyobraźnią. Musicie mi tutaj pomóc, dobra? Że będę kreował obrazy, wy je będziecie malować w głowie i będzie super. Ale czytam definicję uświęcenia. Uświęcenie jest to termin w teologii wywodzący się bezpośrednio z Biblii. W odniesieniu do człowieka oznacza proces, który rozpoczyna się po nowym narodzeniu, w odróżnieniu od usprawiedliwienia, które jest jednorazowym aktem dokonanym przez Boga, uświęcenie trwa nieustannie aż do ziemskiej śmierci człowieka. Uświęcenie to dzieło Boga Ojca, Boga Syna, Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego, dokonywane w życiu nowonarodzonego człowieka, której efektem jest stopniowa zmiana jego życia na obraz i podobieństwo Boga. Wiecie, w Nowym Testamencie mamy takie greckie słowo, hagioi. I to dokładnie oznacza świętego. I każda osoba w Biblii, która oddała swoje życie Chrystusowi, wiecie, jak jest nazywana? Hagioi. Czyli nazywana jest świętym. A z drugiej strony Biblia bardzo dużo nam opowiada o tym, że mamy dążyć do uświęcania, dążyć do tej naszej świętości. Jak to jest? To jest taki paradoks, tak? Czy kolor zielony musi stawać się zielonym? No nie, bo już jest zielony. Jeżeli coś jest super słone, to nie musimy już tego solić. A tu słyszymy, że jesteśmy święci, a z drugiej strony cały czas słyszymy o tym, że mamy się uświęcać. I tutaj właśnie powinny się pojawić niesamowicie śmieszne i zabawne zdjęcia. Chciałem wam przedstawić takiego psa, musicie sobie wyobrażać. Pies ma na imię Tuli, a dokładnie to jest suczka, rasy husky. Wiecie, jak wyglądają husky? Bardzo fajne te psy, zaprzęgowane, tam zawsze zasuwają z tymi saniami po tej dalekiej północy. No i ten pies na tych zdjęciach ma różne dziwne rzeczy na głowie. Ale to byłby moment, w którym byśmy się pośmiali, ale co jest istotne, to jest suczka, która od szczeniaka wychowywała się wśród kotów. Jej mamą adopcyjną była kotka. Jej kolegami i ziomami z osiedla były koty. W domu bracia, siostry, koty. Wiecie, pies nigdy nie zobaczy się w lustrze. On się nie zidentyfikuje z tym, co widzi. Także on był przekonany, że on jest tym samym, co widzi wkoło siebie. Że jest kotem. I tak sobie żył. Nigdy w życiu nie szczekał. Chował się w kartony. Wiecie, koty uwielbiają kartony. Jak ktoś miał kota, widział kota, karton i kot. O, właśnie. No, to kot i karton to są jak magnesy. Jeżeli położysz gdzieś kota i położysz gdzieś karton, to 100% one się do siebie przyciągną i wchłoną. Zawsze kartony pożerają koty. A ta Tuli została tutaj również zjedzona przez karton. Fajne, nie? Lubię na to patrzeć, zwłaszcza tutaj. To jest fajne. Chipsopies, ja bym to nazwał. I wiecie, i my tak samo jako naśladowcy Chrystusa możemy nosić miano świętych, a nie do końca się tak samo zachowywać, tak? Jako święci ludzie. I tak samo jest z tym psem. To jest pies, tak? Widzicie, pies. I nieważne, jak się będzie zachował, co będzie robił, to będzie psem. Ale nie przeszkadza mu to myśleć i zachowywać się jak kot. I tak jest czasami w naszym życiu. Z jednej strony jesteśmy święci i nasze postępowanie tego nie do końca zmieni, bo nawet Biblia mówi o tym, że wtedy będziemy świętymi, którzy upadają. Ale zachowywać się możemy wbrew tego, jaką naturę mamy. Świetnie taką różnicę między tym, czym jest to początkowe usprawiedliwienie, ta świętość, jaką dostajemy od Boga, a proces uświęcania opowiedział Luther. Rzadko się odnosimy do tego gościa, ale to był taki hero, dzięki któremu między innymi tutaj się spotykamy i możemy czytać sobie Biblię po polsku. On zaczął cały ruch reformacji, tak, ale też przede wszystkim my jesteśmy protestantami, tak, także ten protestancki ruch. I to, co on powiedział, to znowu użył wyobraźni ludzi, którzy go słuchali w tamtych czasach. Tak więc mówi tak, człowiek to jest trochę tak przed Panem Bogiem jak gnojowisko. Nie? Każdy wie, jak wygląda gnojowisko? Każdy wie, jak pachnie gnojowisko? Ktoś lubi się w nim bawić? Nie było tego pytania. Generalnie jest to coś, co nas odrzuca. Tak? Gnojowisko jest czymś paskudnym, jest odchodami, tak? Jest czymś, co tak śmierdzi, że jak dłużej się przy tym postoi, to odruchy wymiotne się pojawiają. I to jest mniej więcej stan człowieka przed Panem Bogiem. Kiedy żyjemy swoim własnym życiem, grzeszymy, postępujemy, jak nam się podoba. I moment nawrócenia Luther przyrównuje do pierwszego śniegu. Kiedy wszystko w ogrodzie i między innymi ta sterta gnoju jest przykrywana przez pierwszy śnieg. Czysty, biały śnieg. Wiecie, po jakimś czasie możemy w ogóle zapomnieć, że ten gnój tam jest. I to jest świętość, to jest ta czysta, biała szata, jaką Chrystus nakłada nam w momencie, kiedy się nawracamy. Ale pod tym wszystkim dalej jesteśmy my. o zmienionej naturze, to fakt. To już nie jest tak, że pierwsze, co robię rano, jak wstaję, kiedy oddałem życie Jezusowi, to myślę, żeby wypić kawę, zerać fajeczkę, zapić piwkiem i pomyśleć o tym, jak komuś popsuć życie. Nie do końca tak. Ale są w nas takie rzeczy, które Biblia nazywa naszą cielesnością, naszym sercem, które nie zawsze ma czyste pragnienia, naszą duszewnością, tak? Czyli podążaniem za naszymi takimi pożądliwościami ludzkimi, tak? I możemy naprawdę rano wstać, Panie Boże, jesteś wielki, wspaniały i tak dalej, przyjść do kościoła, spędzać super czas, a kątem oka, jak ta Karina się dzisiaj ubrała, Panie Boże, to woło pomstę. Prawda? Nie jest to święte zachowanie, tak? Nie wykazujemy w ten sposób miłości względem bliźniego, ale jednak zdarzają się takie sytuacje. I to, co Luther chciał pokazać, to pod tym śniegiem zaczyna się proces, który ma szansę do momentu roztopnięcia śniegu zamienić tą kupę gnoju w kupę złota, diamentów i cennych rzeczy. Kto chciałby być kupą złota i cennych rzeczy? Specjalnie. Dobrze, że chociaż parę osób, reszta rozumiem, że wybiera opcję numer jeden. Nie wiem, co wami kieruje, naprawdę. W liście do Rzymian możemy przeczytać. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Moment, kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Pana, kiedy pojednujemy się z Bogiem, jest momentem, w którym nie ma już dla nas potępienia, tak? Bóg nie będzie nas potępiał za pewne rzeczy. Co więcej, w liście do Rzymian 5:1 czytamy: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Widzicie, nasza wiara, to na co się decydujemy, korzystając z naszej wolnej woli, sprawia, że z Panem Bogiem mamy pokój. I to jest istotne. Nie ma już dla nas nic, co by mogło nas potępiać. Ale przeczytajmy sobie jeszcze ten fragment. A sam Bóg pokoju, ten Bóg pokoju, z którym mamy pokój, niech was pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje i on też tego dokona. Co to pokazuje? To pokazuje, że nasze dążenie do uświęcenia, musimy do niego zaprosić Pana Boga. Nie da się tego zrobić bez niego. Nie możemy stawać się podobni do Chrystusa, jeśli nie mieszka w nas ten sam duch, który to Chrystusa powołał z martwych, tak? I to tak samo jest jak z tym psem i kotem. My możemy nawet, ja bym mógł tu dzisiaj, wiecie, chodzić na czworaka, szczekać, nawet miałem pomysł, żeby tak zrobić, ale nie wiem, czy by to nie był mój ostatni raz tu dzisiaj, także nie będziemy tego robić. Są tacy chrześcijanie odważni, którzy robią takie rzeczy, ale nie tutaj. Ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Możemy udawać kogo innego, kim nie jesteśmy i nie możemy się stać kimś, kim nie jesteśmy. Grzesznik nie może stać się święty, tylko próbując naśladować Jezusa. Mamy ludzi, którzy próbują żyć dobrze, ale czy to znaczy, że oni stają się święci? Nie. To jak my jako grzesznicy możemy robić źle, i być jako święci robić źle i być świętymi, którzy upadają, tak samo są grzesznicy, którzy robią dobrze. Prawda? Jest masa ludzi, którzy czynią dobrze. Ale to nie zmieni ich natury. To jest możliwe tylko z Bogiem. Ale jako wierzę wielu z nas, jako chrześcijanie, którzy już zaufali Chrystusowi, co jeśli my, będąc psami, próbujemy być kotami? Taka śmieszna analogia, ale chodzi mi o to, co jeśli wiemy, kim jest Chrystus, wiemy, co dla nas uczynił, a jednak usilnie nie próbujemy się uświęcać. Co się wtedy dzieje? Jako punkt pierwszy, to brak uświęcenia w naszym życiu jest między innymi lekceważeniem Boga. Czytamy w pierwszym liście Tesaloniczan. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym. Wiecie, tak sobie jeszcze sprawdziłem słowo lekceważenie. Ono jest takie nie do końca zawsze zrozumiałe. Sprawdzałem jego też synonimy i oznacza to też bagatelizowanie. Bardzo podobnie zakręcone, nic nie mówiące nam słowo. Ale generalnie traktowanie kogoś z pogardą, bez dostatecznej uwagi, wręcz uznawanie czegoś za nieistotne. I ten fragment mówi nam o tym, że nie uświęcając się, traktujemy tak Boga. Boga, o którym wiemy i o którym często mówimy, że jest naszym Ojcem, że jest tym, który nas kocha, że jest tym, który nas uświęca, tym, który nas adoptował, tym, od którego mamy wszelki dobry dar. Ale jeśli nic się nie zmienia w nas, bagatelizujemy to. Paweł w liście do Koryntan dwukrotnie mówi jedną bardzo ważną rzecz. Są to fragmenty 6:20 i 7:23. Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni, chwalcie zatem Boga w waszym ciele. A drugi fragment? Zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie niewolnikami ludzi. Wiecie, moja żona lubi mówić o sobie w ten sposób. Jestem Polakiem, cebulakiem. Jak coś jest za darmo, to trzeba brać. Ostatnio byliśmy w supermarkecie, kupowaliśmy jakieś tam rzeczy do tego przyszłego kościoła w Praszce i facet mówi, słuchajcie, zrobiliście zakupy za ponad 100 zł, dostajecie kupon, możecie iść tam głównym wejściem, pójdziecie gdzieś tam, są jakiś punkt odbioru nagród, dostaniecie torbę na zakupy. Wiecie, no kiedyś to normalnie robiłeś zakupy za 100, to ci dawali torbę. Dzisiaj jest super oferta. Rozumiesz, zrobiłeś zakupy, idziesz tam, okienko. Ja to z ironią wyśmiewam cały czas. A Kamila mówi, ło, to słuchaj, to rozbijemy zakupy na 2 paragony. Ten będzie na 100, ten będzie na 100. Będziemy mieć 2 torebki na zakupy. Ja mówię, no świetny pomysł, nie? I ciągnie ten temat. Już taki, najpierw to takie ironiczne podejście było spoko, ale z czasem mówię, no dobra Kamila, już wystarczy o tych torbach. Pożartowaliśmy sobie. Pan za kasą też cały ubawiony. Pakujemy rzeczy do auta, jedziemy, a Kamila, ej, gdzie jedziesz? Ja mówię, ale o co chodzi? No przecież miałem iść po te torby. Serio. Zatrzymałem się, nawet nie wyłączyłem auta, Kamilka biegiem do galerii miodowej, pobiegała, znalazła, wróciła z torbą. Patrz, paczka ładna. Czarny materiał, logo, miodowa. Czad, naprawdę, nie? I wiecie, powiem wam, że fajnie jest dostawać coś za darmo. Moja żona bardzo lubi dostawać coś za darmo. Ale życie mnie nauczyło, że kiedy coś dostajemy za darmo, nie przykładamy do tego takiej wielkiej wagi. Tak? Kiedy są rzeczy, na które musimy sobie naprawdę zapracować. Kiedy są rzeczy, dla których musimy wiele poświęcić. Kiedy są rzeczy, które wymagają czasu, na które czekamy ze zniecierpliwieniem. To są rzeczy, do których przykładamy niesamowitą wiarę. Wagę. Wiarę też, Panie Boże, że się wydarzą w naszym życiu. I ja pamiętam swoją pierwszą pracę. To był, wam powiem, niezły hardcore. Oczywiście praca była na czarno, no bo kto tam, chyba 17-latkowi czy 16-latkowi da tam wielce pracę. Nie powiem, jak się nazywał pan, ale to był taki nasz lokalny wilk z Wall Street. Ci, co wiedzą i mają wiedzieć, wiedzą. W każdym razie pojawiłem się u niego rano w poniedziałek, pełen chęci, nadziei, że będzie fajnie, fajna robota. Dwóch kolegów pracowało, chwaliło sobie, poszliśmy razem. Przychodzę, mówi, fajnie was widzieć, dobra, to zaczynamy robotę, nie tracimy czasu. Prowadzi mnie w jedno miejsce, mówi, dobra, Adam, to tu jest kombajn. A tutaj, czekaj. I wyciąga taką drucianą szczotkę. Taka 10 centymetrów druty wystające i mówi, no teraz weźmiesz i ten zardzewiały kombajn będziesz odrdzewiał. I powiem wam, tydzień czasu nie starczyło. I siedzisz i najprzyjemniejszy dźwięk na świecie. Jak widzę Renatę, to ona by tam chyba ją wykręciło na drugą stronę, znając jej wrażliwość na różne takie skrobania. Także mega nieprzyjemna praca, ciężka fizycznie. I skończył się ten tydzień. bo były tygodniówki, tak? Także przyszedłem i dostałem, pamiętam, chyba wtedy po tygodniu roboty 120 zł. 8 godzin dziennie. Charówy na maszynie. Ale byłem happy, tak? I z kumplami pierwsze co? Sobota rano, wsiadamy w pociąg, wycieczka do Kluczborka. Tam był wtedy pierwszy skate shop, więc pach, pach, pach i pierwsze baggy jeansy kupione za swoje pieniądze. Wiecie, co są baggy jeansy? Są takie spodnie dla jołziomów. Generalnie, jak to mój tata mówił, wyglądasz, jakbyś się zesrał w spodnie. Bo krok miały tutaj, takie szerokie. Szedłeś, nie? Ale wiecie, ja kochałem te spodnie. O, o! To jest taki przyszłość takich baggy jeansów, nie? Bo one jeszcze były luźne na dole. Także zakrywały ci buty, wszystko. Jakbyś stanął na dwóch cegłach, to by cegły też zakryły generalnie. Dużo za duże były jak na potrzebę. Tak, tak. I fajne mają ściągacze, to też jest fajne. No. Jednak ewolucja idzie do przodu. I wiecie, ja kochałem te spodnie, nie? To było tak, że jak przychodził piątek, to szybko je zdejmowałem, mówię, mamo, wypierz, żebym miał na kolejny poniedziałek, żeby iść do szkoły znowu, nie? Czasami dopiero w sobotę dawałem, jak w sobotę była fajna impreza, no to jeszcze też, wiadomo, się w nich wyszło, nie? I wiecie, tak naprawdę te spodnie miałem jeszcze do niedawna i nie wiem, w którym momencie one zaginęły. Czy to jeszcze kochany rodzic, czy kochana żona w momencie, kiedy nie widziałem, po prostu zabrało do koszuli albo do niszczarki najlepiej na dokumenty, żeby nic z nich nie zostało. Ale już ich nie mam i tak czasami myślę o nich z sentymentem. I wiecie, Paweł myślę, że bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że kiedy mówił o tym, że coś jest za darmo, bo wiemy, że łaska od Boga dana jest nam darmo. Tak, to jest niezaprzeczalna rzecz. To jest coś, co otrzymujemy z Boga, z uwagi na Jego miłość. I On to rozdaje każdemu, kto tylko przyjdzie i do Niego zawoła. Tak? Jeśli przyjdziesz do Pana Boga, wysuniesz rękę i powiesz, Panie Boże, ja chcę zacząć przygodę z Tobą, chcę zacząć życie z Tobą. On Ci to wszystko da, tak? Ale nie możemy tego traktować w ten sposób, jak, nie wiem, jak ulotki w supermarkecie. Tak? Idziemy, ktoś nam daje, okej, fajnie, bierzemy, kosz. Wiele rzeczy, które dostajemy za darmo, traktujemy lekko. Ale chciałem, żebyśmy spojrzeli na to, jaka cena była zapłacona za prezent, jaki otrzymaliśmy. Mogę prosić kolejny slajd? I wiecie, jeśli mówimy o lekceważeniu Boga, to lekceważymy to. To jest moment, w którym przychodzimy pod krzyż i mówimy, Jezu, dzięki. Dzięki, że tak cierpisz za mnie, że tam wisisz. Ale wiesz co, jakbyś tak jeszcze lepszy samochód rzucił albo jakieś fajne spodnie, to ja myślę, że byłoby spoko. Może to nie jest... To jest fajne, ale wiesz, no nie wiem, kiedy umrę, nie wiem, kiedy z tego skorzystam. To może być też podejście na zasadzie, Panie Boże, dzięki Ci za Twojego Syna. Niesamowite. Ale wiesz co, ja przyjdę pod ten krzyż, ale to tak za parę lat, bo jestem młody, ja się muszę jeszcze trochę wyszaleć. Jeszcze wiele rzeczy przede mną. Tyle rzeczy do zrobienia. Jeszcze nie, to życie z Bogiem, ono mi się wydaje takie nudne, miałkie. Nie, ja jeszcze poczekam. Ale Ty nie wiesz, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy Twoje życie się skończy. Stawianie czegoś na później jest bez sensu. Wiecie, czasami go traktujemy tak, jak go widzimy tutaj. Żyjemy po swojemu, robimy głupoty, mówimy paskudne rzeczy. W naszej głowie mielą się paskudne myśli na temat innych ludzi, na temat czasami nawet nas samych. A tego Boga traktujemy jako takiego odległego. On tam wisi gdzieś na krzyżu, On nic nie wie, On nie ma w ogóle wpływu na to, co się dzieje u nas. Więc my żyjemy, jak żyjemy. Z pierwszą rzeczą jest lekceważenie Boga, kiedy nie uświęcamy się. Drugą kwestią jest brak poczucia odpowiedzialności przed Bogiem. I tutaj mam dla was znowu dwa fragmenty. Najpierw pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, 15-17. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. On bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec niego. W Hebrajczyków, 12 rozdziale, i to jest 14, 17, 28, 29, żeby uchwycić sens. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Uważajcie też, aby ktoś nie pozostawał z dala od Bożej łaski, aby jakiś pnący się w górę pęd z korzenia goryczy nie wywołał zamieszania i nie doprowadził do zarażenia się wielu. Dopilnujcie, aby nikt nie był rozwiązły lub bezbożny jak Ezaw, który za jeden posiłek oddał prawa swojego pierworództwa. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie mógł już skorzystać z możliwości opamiętania, chociaż zabiegał o to ze łzami. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. My wam nie będziemy wchodzić w detale tego fragmentu. Są ciężkie. Ale chciałem się skupić na tym ostatnim podsumowaniu. Na naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Wiecie, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, nikt od nas niczego nie wymaga. Tak? Nasza odpowiedzialność rośnie z wiekiem. Razem z nami. Bobas leży, tam, nie wiem, różal na przykład mały, czy jakiś inny tutaj kościołowy bobasek tam w pokoju obok. Są dzieciaczki, za nich odpowiedzialność biorą rodzice. Kiedy będą starsi, to odpowiedzialność rośnie. Nasze zachowanie w przedszkolu, w szkole. Możemy trafić do kąta. Ja stałem w kącie kiedyś. Mega spoko było, ale nie mówcie pani. Ja miałem tam dobrą zabawę. Dorastamy i nagle dosięga nas powoli prawo, tak? Na początku możemy trafić do poprawczaka, jeśli będziemy się źle zachowywać. Ale będziemy jeszcze trochę starsi i tu już dotyka nas polskie prawo. Odpowiedzialność rośnie wraz z nami i brak odpowiedzialności jest zawsze związany z konsekwencjami. My jako ludzie też musimy brać odpowiedzialność za wiele rzeczy. Dzisiaj, jak włączycie sobie telewizję, wiadomości, możemy zobaczyć, co się dzieje w Brazylii, w Afryce. Płoną setki lasów w wielu miejscach. Miejsce, które odkąd od przedszkola pamiętam, jak byłem uczony i interesowałem się zwierzakami i dżungla, to było takie wow miejsce dla mnie zawsze. I wiedziałem, że to są płuca świata. Że gdyby nie to, prawdopodobnie wszyscy będziemy mieli duży problem. Może nie będzie czym oddychać. Może nasze powietrze będzie paskudne, będziemy chodzić w maskach gazowych, a dożyłem czasu, kiedy z powodu braku odpowiedzialności, potrzeby pieniędzy, ekonomicznych potrzeb, narody, które mają to pod sobą, same to wypalają, same to niszczą. Podobnie jest z globalnym ociepleniem. Problem, który czasami się bagatelizuje. Nie chcę tutaj wchodzić w politykę i jak to wygląda, ale są rzeczy, za które jesteśmy odpowiedzialni, bo większość z nas, część z nas ma małe dzieci, część starsze, część już ma wnuki. My jesteśmy odpowiedzialni za ich życie. Ja bardzo wierzę, że przyjście Chrystusa już nie jest odległe i że to jest coś, na co musimy czekać, ale nie patrząc na ten fakt, to jest dalej nasza odpowiedzialność. Bóg dał nam tą ziemię. Okej, my spapraliśmy robotę. Zabraliśmy od niej trochę swoje ręce. Ale to nie powód, żeby dzisiaj jako ludzie nawróceni totalnie ignorować pewne kwestie. I wiecie, jeśli myślimy o sobie jako dojrzałych chrześcijanach, my musimy brać odpowiedzialność za to, jak żyjemy. Nie możemy żyć tak, jak żyliśmy wcześniej. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem. On nie poszedł na krzyż, nie cierpiał za to, żebyś ty mu tylko rzucił przez ramię dziękuję. Wiecie, możemy przeczytać w Hebrajczyków 5:12. Zamiast odżywiać się już solidnym pokarmem, wy jeszcze ciągle potrzebujecie mleka. niczym niemowlęta. I tak często jest w naszym życiu, że żyjemy z Panem Bogiem, albo żyjemy obok Pana Boga, albo żyjemy tylko z imieniem Pana Boga w naszym życiu, ale tam się nic nie zmienia. Nadal pod śniegiem jest duża warstwa gnoju. I tutaj autor listu zachęca nas do tego, żebyśmy to zmieniali, że jest czas w naszym życiu, w którym musimy dojrzewać. Ja nie mogę dzisiaj powiedzieć Kamila, ja nie idę do kościoła, ja idę na plac zabaw. Ja chcę lepić zamek z piasku. Tak? Albo inne głupoty. To nie jest już dla mnie. Ja mam dzisiaj 36 lat, mam żonę, kupę odpowiedzialności na sobie. Pewne rzeczy się skończyły. I płatków z mlekiem też nie jem, nie lubię. Lubię mięso. W każdych ilościach. Ale rozumiecie, my musimy. To musi być proces, który działa w naszym życiu. Ale wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, którą robimy, kiedy zaprzestajemy drogę ku świętości. I to jest odrzucenie Boga. W 1 Tesaloniczan 4:1-8 czytamy. Bóg bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też dał swego Ducha Świętego. I sprawdzałem, to słowo odrzuca, to jest greckie ateteo. Nie wiem, czy nam się to pokaże na ekranie, jeśli tak, to będziecie widzieć, jak to zapisać. I to znaczy też pogardzać, ale też zapierać się. Wiecie, to Paweł nie przebiera tutaj w słowach. Mówi o tym, że jeżeli zamiast świętości wybieramy nieczystość, a przed takim wyborem, wierzcie mi, stajemy każdego dnia wielokrotnie, przy wielu decyzjach, przy wielu wypowiadanych słowach, to tak jakbyśmy wyparli się Chrystusa. Trochę tak jak Piotr, który zapiera się go 3 razy. Bo z jednej strony myślę, że w sercu kochał Jezusa, a z drugiej strony bał się pewnych konfrontacji na zewnątrz. I myślę, że my w życiu też często wybieramy takie drogi na skróty. Kiedy nasza wiara jest konfrontowana z rzeczywistością. Kiedy przychodzi do zapłacenia podatku, kiedy siadamy w towarzystwie ludzi, którzy nie znają Boga i mówią swoim językiem, wielokrotnie musimy podjąć decyzję. Czy idziemy drogą świętości? Czy mówimy, nie znam go. Nie znam tego gościa na krzyżu. To nie ja. Nie mnie z nim widzieliście. Ale powiedzmy sobie, jak się uświęcać. Bo powiedzieliśmy, co się dzieje w naszym życiu, kiedy to odrzucamy, ale ja wierzę, że wielu z nas jest dalekie od tego, tak? My chcemy szukać relacji z Bogiem, chcemy stawać się świętymi. Więc powiedzmy sobie w 3 krótkich podpunktach, jak dążyć do świętości w naszym życiu. Przede wszystkim musimy podobać się Bogu. W 1 Tesaloniczan 4:1-3 czytamy. W końcu, bracia, prosimy was i zachęcamy w Panu Jezusie. Postępujcie zgodnie z zasadami, które wam przekazaliśmy. Takie postępowanie podoba się Bogu. Wy tak postępujecie, ale jeszcze bardziej w tym celujcie. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Wiecie, ja chcę podobać się Bogu. Jak już tak mówiliśmy, szczerze rano stanąłem przed lustrem, mówię, Panie Boże, czy ja ci się podobam? Czy przyciąć? O połowę? No nie wiem, ten kardigan, czy jak to się śmiesznie nazywa, to pasuje? Będzie to dobrze? Żartuję, oczywiście Panu Bogu w ogóle nie chodzi o to, jak wyglądamy, ale chodzi o to, jacy jesteśmy w środku. Duchowo. Co nami kieruje? I pierwszą rzeczą, jeżeli mówimy o tym podobaniu się Bogu, jest to, o czym pisze autor tego listu. To postępowanie według zasad, o których zostali poinformowani. Wiecie, Stary Testament logicznie mógł być nawet prostszy. Było prawo, przestrzegaj prawo, będzie dobrze. Nie przestrzegasz, przekleństwa. W Nowym Testamencie mamy nowe przymierze, które zawieramy poprzez krew Chrystusa, poprzez to, co wydarzyło się na krzyżu. I tam nie dostajemy kolejnego prawa. Ale mimo to dostajemy wiele wskazówek, jak żyć. jak żyć świętym życiem. Biblia, słowo życia, o, fajny tytuł, prawda? Na coś, co faktycznie może wnosić życie do naszego, do naszej codzienności. To jest zbiór naprawdę, to jest jak instrukcja obsługi, jak żyć świętym życiem, jak być szczęśliwym człowiekiem w relacji z Bogiem. Wystarczy to czytać i wprowadzać w życie. Po drugie, musimy stawać się na obraz Chrystusa. 1 Piotra 1,15 czytamy. Bierzcie za przykład świętego, tego, który was powołał. Bądźcie święci, tak jak on jest święty. A w Rzymian 8,29 czytamy. Albowiem, które on przejrzał, te też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi. I tak sobie powiedzieliśmy, że Biblia jest niesamowitą instrukcją. Mamy tam bardzo, bardzo wiele wspaniałych takich poleceń, wskazówek, ale mamy też tam przykład, konkretny przykład, jest nim Jezus Chrystus. To jest Bóg, który staje się człowiekiem i we wszystkim jest podobny do nas, oprócz jednego. Nigdy nie zgrzeszył. Więc jest idealną osobą, na którą powinniśmy patrzeć, którą powinniśmy podziwiać i którą powinniśmy każdego dnia starać się naśladować. Ilu mamy ludzi w naszym życiu? Ja sam o sobie mogę powiedzieć, wielu ludzi, których podziwiam. Nie mówię też tutaj o ludziach z kościoła, ale nie wiem, interesuję się psami i to podziwiam jakichś niesamowitych trenerów, tak? Fascynuję się i zawsze jest myśl, o, fajnie byłoby umieć tyle, co oni, tak? Mam przyjaciela, który hoduje węże, ja też zaczynam i zawsze go podziwiam, jego wiedzę i to wszystko. Chcę być taki jak on. Ale przede wszystkim, jako chrześcijanin, muszę patrzeć na Chrystusa. To jest mój wzór. Czemu tak łatwo czasami w codzienności nam naśladować te ziemskie autorytety, a kiedy chodzi o Boga, to już tak bywa różnie. Kiedyś rozmawiałem z kolegą i on mi mówi, to jest bez sensu, bo ja nigdy nie będę jak Jezus. To jest utopia. Nie da się. On był idealny. Przecież on był Bogiem. A ja jestem tylko człowiekiem. I ciągle walczę ze swoją cielesnością. Ale wiecie, wyobraziłem sobie taki obraz. Wielkiej góry. Niesamowicie wysokie. I rysy to w ogóle tam gdzieś chowa się przy ziemi. Potężna góra. Alpy, ośmiotysięcznik. I na samej górze jest obraz Chrystusa. Jest świętość, do jakiej mamy dążyć. Wiecie, istotne jest to, żebyśmy szli do góry. Nie cofali się, nie poddawali, nie rozbijali obozu, bo tu jest fajna polana, tu już jest wygodnie, więcej mi nie potrzeba. To jest cel. Niekoniecznie zdobycie szczytu, bo nikt z nas go nie zdobędzie. Ale fajnie, jakbyśmy wszyscy umierali w drodze, w trudzie, zdobywając już szczyt, widząc nadzieję na samym szczycie. A jeśli mówię o nadziei, to przejdźmy do ostatniego punktu już dzisiaj. Bo ważną rzeczą, jaką musimy zrobić, żeby dążyć do świętości, to zaufać Jezusowi. Położyć w Nim nadzieję. W 1 Jana 3,1,3 czytamy, każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. Wiecie, to jest niesamowicie kluczowy punkt. Niesamowicie. I to nie chodzi tylko o to kazanie. To chodzi o życie każdego z nas. Bo myślę sobie, że jeśli żyłbym na nowo i moje życie byłoby pasmem nieszczęść i ktoś by mi powiedział, Adam, może stać się w twoim życiu jedna dobra rzecz. Całą resztę musisz jakoś przeorać, ale może zdarzyć się jedna dobra rzecz. Na pewno nie byłoby to nic innego, jak to bym miał szansę pojednać się z Bogiem. Bym miał szansę powiedzieć Chrystusowi tak. Bo cokolwiek się dzieje w moim życiu, wiele ciężkich rzeczy się dzieje, to kiedy On jest blisko, kiedy mam w Nim oparcie, ja jestem radosnym człowiekiem. Czasami ze łzami w oczach, ale radosnym człowiekiem. Czasami mega strudzonym, ale radosnym człowiekiem. I my mówimy dzisiaj o tym uświęceniu. A może nie wszyscy dzisiaj czują, że oni w ogóle rozpoczęli swoją relację z Bogiem. Może siedzisz tutaj i myślisz, jaki ze mnie święty. Ja dalej się czuję jak kupa gnoju. Wierz mi, ja też się tak czułem. I każdy z nas na tym miejscu kiedyś się tak czuł. Ale to dobrze. Kiedy masz świadomość, w jakim miejscu jesteś, to nie ma lepszego momentu, żeby powiedzieć Bogu tak. Żeby rozpocząć podróż pod tą górę. Żeby nie patrzeć już na to, co chwilowe, na to, co przepadnie, co zgnije, co się zniszczy, ale na coś, co jest wieczne. Droga z Bogiem to nie jest zawsze droga usłana różami. Ja nie będę Ci tego obiecywał, ale obiecać Ci mogę jedną rzecz. Na końcu tej drogi, naszej tutaj, czeka nas niesamowita nagroda i niesamowita obietnica życia wiecznego z Bogiem. Jeśli chciałbyś rozpocząć taką drogę, to chciałbym zaprosić Cię do modlitwy. Fajnie, jakbyśmy mogli wszyscy skłonić głowy, tak żeby nikt nie czuł na sobie presji, zamknijmy oczy. Niech to będzie taki czas, mój, Twój, z Panem Bogiem. Bo może potrzebujesz na nowo zaufać, a może musisz zaufać po raz pierwszy. Pomódlmy się. Możecie powtarzać za mną te słowa. Możecie mówić to własnymi słowami. Nie same słowa mają moc, ale moc ma Bóg, który stoi za tym i który powiedział, ktokolwiek uwierzy w sercu, a ustami swoimi wyzna, że uczynia ze mnie Pana w swoim życiu, ten będzie zbawiony. Dlatego pomódlmy się. Panie Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Może jako ta zobrazowana kupa gnoju. Wiem, że wiele we mnie jest jeszcze nie okej. I wiem, że potrzebuję Ciebie w swoim życiu. Pragnę Cię szczerze, bardzo szczerze przeprosić za to, kim byłem. Ale kim chcę być, to chcę nazywać się Twoim dzieckiem. I ogłaszam, Panie, dzisiaj, że czynię z Ciebie Pana mojego życia. Ogłaszam, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.